Kontynuujemy program, ale zmieniamy tematykę. Przenosimy się w zupełnie inny wymiar medycyny, bo leczenie choroby otyłościowej to chyba jedno z największych i najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi współczesna medycyna. Mam rację? Pani profesor Beata Matyjaszek-Matuszek, kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Żywieniowego.
Absolutnie się zgadza. Ja uważam, że to jest najważniejsze wyzwanie zdrowotne w dzisiejszych czasach.
Co się stało takiego, że w pewnym momencie, no właśnie, jako globalnie, jako społeczeństwo, społeczeństwa nawet, straciliśmy kontrolę?
Ja widzę dwa powody. Jeden powód to absolutnie środowisko obezitogenne, czyli to ta cywilizacja, która nas otacza z różnych stron i to środowisko jest obezitogenne, czyli mamy mnóstwo różnych substancji wokół, które sprzyjają niekontrolowanemu jedzeniu. A z drugiej strony myślę, że takie zaszłości, które wynikają z tego, że nigdy nie traktowaliśmy tej patologii jak choroba. To zawsze był defekt kosmetyczny, to zawsze
to
była
zaraz
jakaś oponka.
O tym, pani profesor, bo jako laik, tak pozwoli pani, nie do końca się zgodzę, bo są nawet takie memy, które pokazują obrazki sprzed 40-50 lat, kiedy, no, ja nie chcę, żeby to źle nie zabrzmiało, ale osobę z chorobą otyłościową, czy wtedy otyłą, po prostu się wytykało palcem, bo to były jednostki.
To teraz z kolei ja się nie zgadzam, dlatego że otyłość była zawsze postrzegana jako cecha dobrego statusu materialnego. I przed laty, i nawet w ostatnich latach, kiedy uważało się, że jeżeli urodzi się dziecko, które waży więcej jak 4 kg, to świetnie. To znaczy, że rodzi się noworodek w dobrostanie ogólnym. A dzisiaj, jeżeli się rodzi noworodek o masie ciała powyżej 4 kg, to wszyscy się zastanawiamy, gdzie tkwi patologia. Że co było czynnikiem sprawczym, uwaga, patologicznym, że to dziecko osiągnęło nadmierną masę ciała.
A to rzeczywiście jest nadmierna masa ciała?
Tak, i to jest nadmierna masa ciała. Tak, dziecko powyżej 4 kg, które się rodzi, jest od razu jest powodem zmartwienia u neonatologa, który szuka przyczyny takiej masy ciała.
No i tutaj pełna zgoda, bo kiedyś dziecko jadące w wózku, w spacerówce z tymi pysiami takimi, no to była, no to był właśnie dowód na to, że dziecko dobrze się rozwija.
Mhm. No tak, ale całe malarstwo Rubensa, które gloryfikowało te kobiety z nadmierną masą ciała. My do dzisiaj w różnych grupach społecznych mówimy, kochanego ciała nigdy za dużo, tak? W związku z tym chcę pokazać, że to postrzeganie nasze, nawet w grupach wykształconych, w grupach medyków, jest wciąż patologiczne albo takie deprecjonujące całą definicję choroby otyłościowej jako choroby.
I co ciekawe, choroba otyłościowa czy otyłość wcale nie jest odosobnionym przypadkiem wśród medyków, wśród lekarzy.
Tak, absolutnie. To jest, no na te choroby chorują wszyscy, tak jak w szeregu innych chorób przewlekłych, tak jak w nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, czy w chorobach nowotworowych. Natomiast no karygodne jest to, kiedy lekarz zwraca uwagę na otyłość u swojego pacjenta, pewnie w sposób mało delikatny albo po prostu mało profesjonalny. Już tu nie wchodźmy w jakieś takie insygnia, delikatnie, niedelikatnie. Profesjonalnie ma to powiedzieć. A kiedy pacjent pyta, no a pan doktorze też choruje na otyłość. No tak, ale ja to nie muszę się leczyć, tak? Albo ja nie wiem, jestem kimś innym, jestem kimś lepszym, jestem kimś, nie chcę tego w ogóle głośno mówić, ale to jest karygodne, jeżeli takie sytuacje się dzieją w życiu codziennym.
Dzisiaj pani profesor wspomniała pani o tym, otyłość, choroba otyłościowa to nie defekt kosmetyczny, to już choroba in extenso.
Absolutnie tak. Trochę to potrwało w naszej współczesności, zanim doszliśmy do wniosku, że to otyłość jest matką, jest przyczyną wszystkich chorób cywilizacyjnych. My dzisiaj wiemy, że otyłość powoduje ponad 200 powikłań. I kiedy patrzymy na osobę, która choruje na cukrzycę typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, ma zaburzenia lipidowe, ale przy okazji ma jeszcze otyłość brzuszną, to powinniśmy postrzegać tę otyłość brzuszną jako przyczynę tych wszystkich trzech patologii. Czyli klasyczny zespół metaboliczny.
A no właśnie, bo to nie tylko sama choroba otyłościowa. To jest szereg powikłań towarzyszących. Może nie choroby, ale powikłania psychiczne to są właśnie
choroby.
Metaboliczne.
Świetnie pan to powiedział i świetnie pan to ujął, bo my nawet staramy się tak dla celów czysto edukacyjnych dzielić te wszystkie, te ponad 200 powikłań na takie mówimy 3M, tak? Czyli powikłania metaboliczne, ale w tym mówimy nie tylko o cukrzycy i powikłaniach gospodarki węglowodanowej, ale mówimy o chorobach serca, o chorobach naczyń, o chorobach wątroby, o chorobach płuc. Metaboliczne to pierwsze M. Drugie M to wszystkie powikłania mentalne, prawda? Czyli takie, które powodują, że pacjent zostaje w domu, bo ma depresję. Pacjent zostaje w domu i się chowa, bo ma uczucie lęku przed drugą osobą, która go stygmatyzuje, dyskryminuje, na przykład pracodawca. I trzecie M to są wszystkie powikłania mechaniczne, wynikające z ciężaru tych nadmiernych kilogramów.
Pacjent nie ma siły choćby wejść czy zejść po schodach.
Absolutnie. Takie zniszczenie, zwyrodnienie chrząstek stawowych, kolan, bioder, kręgosłupa, to nietrzymanie moczu, te bezdechy senne, które są tak niebezpieczne, zwłaszcza dla osób prowadzących pojazdy. Prawda?
No i mamy cały zestaw. I wtedy taki pacjent, daj Boże, zdiagnozowany w miarę wcześnie i w dobrym momencie, udaje się do lekarza specjalisty.
Rodzinnego najpierw. Uważam, że lekarz rodzinny jest tu pierwszą linią. I jeżeli pacjent nie jest nadmiernie...
Ale tu znowu, pani profesor, to też trzeba odpowiedniego podejścia. Nawet tego profesjonalnego lekarza pierwszego
Proszę
kontaktu rodzinnego, żeby ukierunkował pacjenta na te właściwe tory.
Zgoda.
A nie proszę zrzucić 5 kilo.
Oczywiście, ale proszę mi wierzyć, że wśród lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej mamy mnóstwo ludzi wykształconych i chcących się uczyć coraz więcej i więcej na temat diagnostyki i leczenia choroby otyłościowej. Ja to mówię z punktu widzenia osoby, która pracuje w zarządzie Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, jak wiele mamy potrzeb edukacyjnych właśnie w grupie lekarzy rodzinnych. To dobrze rokuje.
No to skoro jeżeli traktujemy otyłość jako chorobę, to czy jest to choroba uleczalna, czy tylko i aż przewlekła?
To jest na pewno choroba przewlekła. To jest na pewno choroba o takim podłożu neurobehawioralnym, tak? Nie tylko czynniki środowiskowe, ale także takie czynniki wynikające z pewnych uwarunkowań neurologicznych, może to za dużo powiedziane, ale ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Choroba, która wymaga leczenia, może być leczona, poddaje się leczeniu i absolutnie choroba, gdzie możemy liczyć na remisję tej choroby.
Ubiega pani moje pytanie, bo kiedyś mówiło się o efekcie jojo, a dzisiaj czy to jest tylko przerwa, okres remisji?
A dzisiaj mamy takie narzędzia, które nam pozwolą unikać efektu tego, kolokwialnie mówiąc, efektu jojo. A profesjonalnie mówimy o nawrocie choroby otyłościowej, tak jak o nawrocie każdej innej choroby. Więc dzisiaj mamy narzędzia. Co to znaczy, że mamy? No bo kiedyś mieliśmy tylko dobrą radę, proszę mniej jeść i więcej się ruszać. A dzisiaj od wielu już lat mamy farmakoterapię, która nam tak pozwoli utrwalić nawyki, nowe nawyki żywieniowe, nowe nawyki aktywności fizycznej, że w momencie, kiedy pacjent jest wyedukowany, to jest w stanie utrzymać tą zredukowaną masę ciała bez farmakoterapii.
Zaraz o farmakoterapii, zaraz o utrzymywaniu masy ciała, ale jeszcze wrócę do jednego wątku, który pani powiedziała. Proszę mniej jeść, czy proszę zrzucić. I wtedy lekarz bardzo często słyszał, taka jest chyba prawda, ale panie doktorze, pani doktor, ja wcale dużo nie jem. I teraz tak, zastanawiam się, pacjent okłamuje sam siebie, okłamuje lekarza, czy rzeczywiście niewiele je?
No cóż, to jest strasznie trudne, dlatego że my coraz częściej mówimy o tym, o tych ośrodkowych uwarunkowaniach otyłości i o tej zmianie set pointu, czyli takiego termostatu. Zróbmy taką analogię do pewnego termostatu, do pewnego pieca, gdzie ustawiamy sobie pewien zakres temperatur. I jeżeli ustawimy ten zakres temperatur, to niezależnie od tego, czy na dworze jest ciepło, czy zimno, ten termostat utrzymuje temperaturę na pewnym poziomie. I podobnie jest z naszym ośrodkiem głodu i sytości. Jeżeli ten set point ustawimy w odpowiednim momencie, to niezależnie od tego, ile będziemy jedli i jak się będziemy ruszali, to ten organizm nasz, ten termostat, w cudzysłowie, będzie utrzymywał prawidłową równowagę energetyczną. Jeżeli uszkodzimy ten termostat, ja uważam, że tu jest choroba, a nie w tym, że jemy za dużo, czy za mało się ruszamy. Uważam, że choroba jest w ośrodku głodu i sytości.
Mówi pani profesor termostat, a ja teraz trochę też tak motoryzacyjnie, a może tempomat. I takim tempomatem, który będzie nas trzymał w ryzach, to jest ta wspomniana przez panią farmakologia?
No zdecydowanie tak. Ma pan rację. Takim tempomatem jest farmakoterapia, bo wszystkie leki, które mamy dzisiaj, których możemy używać, one działają albo ośrodkowo i obwodowo i pozwalają nam na utrzymanie takiego balansu energetycznego w tym, co pacjent przyjmuje w żywieniu i tym, co traci.
No dobrze, ale to pacjent może wyjść z założenia, że kolokwialnie płaci niemałe pieniądze za te lekarstwa. Ich nazwy siłą rzeczy wymieniać nie będziemy. I co, i hulaj dusza, piekła nie ma?
No nie, no to jest bardzo prymitywne podejście do swojego zdrowia. To tak jakby ktoś mi powiedział, proszę bardzo mnie leczcie, a ja nic nie muszę, tak?
Wezmę sobie zastrzyki pozamiatane.
Tak, no nie. To jest najgorsze, co może się nam przydarzyć. Ja państwa też ostrzegam przed leczeniem w receptomatach. Czasami lekarz, niestety żywy lekarz stoi za tym receptomatem a strasznie się dziwię, że nie ma tutaj poczucia odpowiedzialności za to, co robi. Dlatego, że farmakoterapia jest jednym z filarów leczenia choroby otyłościowej obok leczenia żywieniowego i obok aktywności fizycznej.
Ale właśnie, czyli a może farmakoterapia jest wtedy, kiedy te wcześniejsze metody zawodzą albo nie przynoszą efektu?
Zgoda, tak. Kiedy mamy przynajmniej jedną próbę leczenia niefarmakologicznego, która okazała się próbą nieskuteczną, wobec tego to jest już wskazanie dla pacjentów z BMI powyżej 30 do tego, aby włączyć absolutnie farmakoterapię. Farmakoterapię też włączamy dla tych pacjentów, którzy mają BMI niższe, mają BMI powyżej 27, ale mają już rozwinięte powikłania, bo tacy też są.
To może farmakoterapia jest tym takim środkiem zastępczym?
Farmakoterapia jest pewnym narzędziem, które nam pozwala wejść w nowe nawyki żywieniowe i nowy styl życia. Po to jest farmakoterapia. Ona nie jest zamiast. Ona nie jest jako jedyna metoda leczenia. Ona jest elementem do utrwalania, do nauczenia pacjenta dobrego żywienia i aktywności fizycznej.
No i co dalej? Po jakim czasie tę farmakoterapię można i czy w ogóle jest szansa na to, żeby ją odstawić? Czy to tak jak z szeregiem leków, nie wiem, nasercowych, insulinoterapią, będzie nam ta farmakoterapia przy okazji choroby otyłościowej towarzyszyła przez lata? Żeby nie powiedzieć do końca.
Te analogie, które pan zrobił, są absolutnie zasadne. Natomiast chcę powiedzieć, że taki minimalny okres leczenia to jest około roku. leczenia farmakoterapii około roku i najważniejszy jest cel, jaki osiągamy. Na początku zawsze tłumaczymy pacjentowi ten pierwszy cel, cel minimalny, czyli redukcja 10% masy wyjściowej. Potem pokazujemy kolejny cel, kolejny i ten cel taki długofalowy. To jest tak samo jak z leczeniem nadciśnienia tętniczego. Lekarz mówi pacjentowi, celem leczenia, celem przyjmowania tych leków jest uzyskanie normotensji, czyli takiego ciśnienia, które będzie poniżej 130/80. A więc jeżeli pacjent uzyska ten cel, taką swoją masę docelową, to na pewno zajmie około roku albo i więcej, ale w międzyczasie...
I wtedy mamy szansę na remisję choroby?
I wtedy mamy szansę na remisję choroby, ale jest to bardzo indywidualne, bo jeden pacjent potrzebuje roku, żeby...
I załapie,
świetnie powiedziane, i załapie, bo nauczy się, jak żyć, jak się żywić, jak się ruszać. Będzie wiedział, że 3 razy w tygodniu potrzebuje aktywności fizycznej, żeby tę masę ciała utrzymać. A część pacjentów tego nie zrozumie, bo część pacjentów podejdzie do tego tak jak pan. Wydaje pieniądze na ten lek, a więc ten lek ma wszystko za mnie załatwić.
Jak długo trzeba będzie przyjmować leki przy chorobie otyłościowej? Czy możemy przewidzieć, czy tak jak pani mówi, to zupełnie indywidualna sprawa?
To jest bardzo indywidualne. Są pacjenci tacy, którzy będą musieli przyjmować lek całe życie. Na pewno.
To mało optymistyczne. Ale to nie są z drugiej strony, to o tym też chcę, żebyśmy powiedzieli, żeby to jasno brzmiało, to nie są leki, proszę wybaczyć, na odchudzanie.
Tak, my w ogóle nie mówimy o odchudzaniu, bo gdybyśmy chcieli mówić czysto stylistycznie, jak proponuje profesor Miodek, to powinniśmy mówić o odgrubianiu, bo my odgrubiamy pacjenta, a nie odchudzamy, prawda? Ale chcę dodać coś jeszcze, że my nie jesteśmy odosobnieni w takich zaleceniach długofalowego leczenia, długofalowej farmakoterapii, bo zarówno Towarzystwo Kanadyjskie, na którym my Polacy się wzorujemy, ale teraz ostatnio sprawdziłam także Towarzystwo Amerykańskie, nawet Towarzystwo Amerykańskich Endokrynologów też mówi o długofalowym stosowaniu wręcz do końca życia tych leków, bo one, proszę pamiętać, one poza redukcją masy ciała, poza tym, że hamują powstawanie nowych powikłań, one minimalizują te powikłania, które już są, czyli mamy mnóstwo chorych, którzy mieli wszystkie cechy zespołu metabolicznego, a w momencie redukcji masy ciała o 10% masy wyjściowej okazało się, że nie potrzebują leków od nadciśnienia tętniczego, że uzyskali remisję cukrzycy typu drugiego, zwłaszcza krótkotrwałej cukrzycy typu drugiego, czy też mogą zredukować leki, które przyjmują na redukcję cholesterolu. A więc jeden lek, utrzymanie tego leku, utrzymanie skuteczności leczenia tym lekiem może spowodować remisję innych chorób i odstawienie innych leków.
Ale to wszystko musi być pod kontrolą specjalisty.
Absolutnie tak.
Pięknie dziękuję. Profesor Beata Matyjaszek-Matuszek, kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Żywieniowego. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. Do widzenia Państwu.
To był program Na Zdrowie. Wojciech Brakowiecki. Do usłyszenia.